M jak modlitwa. Trudności na modlitwie.
To jest temat rzeka, bo można byłoby na ten temat mówić bardzo, bardzo dużo. Myślę, że spróbujemy dotknąć zaledwie kilku takich najistotniejszych spraw. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest taka prawidłowość, która może niektórym wyda się dziwna. Mianowicie, jeżeli człowiek próbuje się modlić, to bardzo szybko zauważa, że im bardziej mu zaczyna zależeć na modlitwie, zaczyna pracować nad jej jakością, tym trudniej zaczyna mu się modlić. Tym ta modlitwa staje się trudniejsza. Tym zaczyna odkrywać, że ma więcej problemów z modlitwą. To się wydaje nielogiczne, no bo skoro Pan Bóg chce, żebyśmy się modlili, no wystarczy otworzyć Pismo Święte i mamy bardzo wiele zachęt do modlitwy, módlcie się, nie ustawajcie, za wszystko dziękujcie Bogu i tak dalej. No to skoro ja już chcę się modlić, to On powinien mi pomóc w modlitwie, a nie On wtedy, no jakby te kłody pod nogi mi podsuwa, że ta modlitwa staje się trudniejsza. Czy to ma sens? Ja bym chciał, żebyśmy wyszli od takiej życiowej sytuacji. Jak wygląda nasza relacja wobec innych ludzi? Bo to jest tak troszkę jak z naszą relacją wobec Pana Boga. No wyobraźmy sobie, że się budzimy rano, na dworze słoneczko pięknie świeci, ptaszki świergolą, jest miło, sympatycznie, my jesteśmy wyspani, wstajemy w dobrym humorze, jesteśmy zadowoleni, radośni, no jest pięknie. Przychodzi ktoś, o coś nas prosi, no mamy dzisiaj dobry dzień, więc to robimy, nie ma sprawy. No ale innego dnia za oknem pada deszcz, jest pochmurno, kiepska pogoda, budzimy się z bólem głowy, mamy dosyć wszystkiego, nie chce nam się w ogóle z łóżka wychodzić, najchętniej to byśmy nikogo na oczy nie oglądali. Przychodzi ktoś, o coś nas prosi, to go wysyłamy na księżyc, bo chcemy mieć święty spokój, ale jeżeli wtedy przyjdzie ktoś, kogo kochamy, ktoś, na kim nam naprawdę zależy i on nas o coś poprosi, to jemu nie odmówimy. Komuś innemu byśmy odmówili. Dla niego zmusimy się i spełnimy jego prośby, bo wiemy, że to jest nasza miłość. I dlatego Pan Bóg też daje nam okazję do kochania. Właśnie przez to, że na modlitwie oprócz tych momentów łatwych, kiedy mamy ochotę do modlitwy, kiedy czujemy potrzebę modlitwy.
I zadowolenie z modlitwy.
Zadowolenie z modlitwy. Przychodzą te momenty trudne, kiedy człowiek jest taki jak kłoda drzewa, wyschnięty, pusty. I właśnie wtedy stawanie do modlitwy, ten wysiłek, to jest moje serce, to jest moja miłość, którą ja Panu Bogu daję. Wracając do tych trudności na modlitwie, ja chciałbym dotknąć takich trzech rzeczy najistotniejszych moim zdaniem. Pierwsza sprawa, od której chciałbym zacząć, to jest zły obraz Pana Boga. To jest karykatura Pana Boga. Czasami w naszym życiu wiary, w naszym życiu duchowym my tworzymy sobie taką karykaturę Pana Boga, taki fałszywy obraz Pana Boga. I ten fałszywy obraz Pana Boga powoduje, że nie tylko trudno jest nam się modlić, ale wręcz rozwala nam się całe życie duchowe, całe życie religijne. Takich karykatur Pana Boga może być wiele. No, zacznijmy od Boga, który przypomina takiego urzędnika, takiego biznesmena, z którym robi się interesy. Prawda? I moja cała religijność to jest takie robienie interesów z Panem Bogiem. No ja tutaj bardzo przepraszam maturzystów, ale akurat tak mi się skojarzyło. Ja zawsze się wzruszam, kiedy zbliżają się matury i te nasze kościoły tymi rzeszami maturzystów się wypełniają, jak to towarzystwo łzami i włosami, to posadzkę w kościele szoruje. Naprawdę piękny widok. Po maturach 2-3 tygodnie jeszcze część się pojawia, bo są egzaminy, a później już nie ma nikogo, bo już Pan Bóg przestał być potrzebny. Czyli przychodzę do Boga tylko wtedy, kiedy mam jakiś interes do załatwienia. A nie daj Boże, gdyby Pan Bóg mi tego nie załatwił, no to ja...
To się obrażę.
Obrażę, zabieram zabawki, idę na swoją piaskownicę. No właśnie, i to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Pan Bóg to nie jest biznesmen, z którym ja robię interesy. Jeżeli moja modlitwa przypomina właśnie takie transakcje z Panem Bogiem, to jest błąd. I to jest ten pierwszy fałszywy obraz Pana Boga. Kolejny fałszywy obraz Pana Boga to Pan Bóg przypominający jakiegoś okrutnego żandarma, kogoś, kto zamordyzm uprawia, prawda? I cała moja religijność wtedy oparta jest na strachu. To tak jak w tej anegdocie o Jasiu, jak to pani katechetka się pyta, czy dzieci modlą się codziennie. Jasio mówi, że owszem, wieczorem to on paciorek mówi, ale rano to już on nie mówi paciorka. A pani się pyta, a dlaczego? A bo ja rano się już nie boję. No właśnie, modlę się ze strachu, jak trwoga to do Boga. I to przez jakiś czas funkcjonuje, ale po pewnym czasie zaczynam stukać się po głowie i mówić, no ja nie chcę takiego Pana Boga. Ja się nie będę do jakiegoś żandarma modlić. To jest bez sensu taka religijność. I wtedy odchodzę od Pana Boga. Kolejnym fałszywym obrazem Pana Boga to jest obraz Pana Boga, który ja określam jako dziadek z brodą siedzący na chmurce i radośnie martający nóżkami. To znaczy, człowiek, kiedy sobie żyje, to powinien się rozwijać. Rozwija się fizycznie, ma coraz więcej lat, rozwija się psychicznie, emocjonalnie, generalnie też jakoś intelektualnie się rozwija, i też powinien się rozwijać duchowo. Z tym, że z tym rozwojem duchowym czasami bywa różnie. Czasami jest tak, że ten rozwój duchowy zatrzymuje się na poziomie trzeciej, czwartej klasy podstawówki. I taka osoba, mając 20, 30, 40 lat, dalej jej wiedza religijna zatrzymała się na tamtym poziomie. On wprawdzie bywał na religii, ale go to nie interesowało. Do Pisma Świętego nie zaglądał, książek nie czytał, nie rozwijał sobie wiedzy religijnej i pomimo tych 30 czy 40 lat dla niego Pan Bóg to jest dalej dziadek z brodą siedzący na chmurce i radośnie merdający nóżkami, tak jak to było w trzeciej czy w czwartej klasie podstawówki. No i później taki człowiek na przykład przychodzi do spowiedzi i będzie swoje życie religijne opisywał językiem właśnie dziecka z klasy trzeciej. Bozi się nie słuchałem, paciorka nie mówiłem, do kościółka nie chodziłem i tak dalej. I nic dziwnego, że on w pewnym momencie po starym łbie się postuka i powie, że to jest bez sensu.
Księże, ale skoro mówimy o przyczynach trudności w modlitwie, na koniec chciałabym, żeby spróbował ksiądz odpowiedzieć na pytanie, kto jest za to odpowiedzialny. Czy tylko my osobiście, czy jest jakaś rysa, nie wiem, czy tak można to określić, edukacji religijnej, którą oferuje swoim członkom Kościół katolicki?
Przede wszystkim za rozwój religijny, za wychowanie religijne odpowiedzialna jest rodzina. To jest pierwsza rzecz. Natomiast te wszystkie inne instytucje, chociażby Kościół, pełni tylko funkcję pomocniczą. Przecież katecheza nie wychowa religijnie dziecka. Bo to jest 40 minut w tygodniu i to nie przez cały rok. Jeśli od tego miałoby tylko zależeć wychowanie religijne dziecka, to jest od razu w punkcie wyjścia wielkie nieporozumienie. Dziecko rodząc się w rodzinie powinno być przez rodzinę przygotowane do funkcjonowania na różnych płaszczyznach swojego życia. Zaczynając od tego, że uczy się dziecko, że niekoniecznie się je paluszkami, ale są sztućcy, poprzez uczenie wyrażania swoich uczuć, emocji i tak dalej. I także na tej płaszczyźnie życia religijnego, poprzez wprowadzanie dziecka w życie religijne, w kontakt z Panem Bogiem, uczenie go tego kontaktu z Panem Bogiem, kształtowanie w nim właśnie potrzeby tego kontaktu z Panem Bogiem i tak dalej.
Natomiast... Jeżeli tak się nie dzieje, księże, to jaki kaliber zaniedbania jest? Czy to jest grzech? Jaka to jest odpowiedzialność? Bo ja myślę, że wielu ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy.
Na pewno nie jest to dobry uczynek. Bezwzględnie. Jest to wina, jest to zaniedbanie i jeśli powiedzmy ma to jakiś później destrukcyjny wpływ na życie tego człowieka, to ta wina staje się jeszcze większa. Oczywiście później, kiedy ten człowiek staje się już człowiekiem dorosłym i coraz bardziej bierze odpowiedzialność za swoje życie, to też coraz bardziej bierze odpowiedzialność za swoje życie religijne, duchowe. I tutaj takim przełomowym momentem jest chociażby sakrament bierzmowania, który jest takim właśnie oficjalnym wejściem już w dorosłe życie religijne. To znaczy ja od tego momentu powinienem czuć się odpowiedzialnym za mój rozwój duchowy. Ja od tego momentu powinienem ten mój rozwój duchowy kształtować świadomie i być w pełni odpowiedzialnym za rozwijanie siebie tutaj na tej płaszczyźnie religijnej.